Kolekcja wykładów audio przygotowana przez Personality Improvement Institute. Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości. Inspirujący kurs skutecznego samorozwoju. Część druga. Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości. Wykład piąty. Jak stać się entuzjastycznym. Czytają Grażyna Wolszczak i Piotr Borowiec. Znajomość siebie i swojego potencjału, poczucie własnej wartości oraz takie cechy kluczowe jak wiara w siebie, wnikliwość, wytrwałość i odwaga, choć tak istotne, nie wystarczą, by móc w pełni realizować cele. Dążenie do celu jest bowiem najbardziej efektywne, jeśli działaniu towarzyszy radość, zaciekawienie, fascynacja. Te wszystkie odczucia wywołuje entuzjazm, o którym będzie mowa w tym wykładzie. Ile razy budzisz się rano i pierwszą myślą, jaka przychodzi ci do głowy, jest: nie chce mi się. Nie chce mi się wstać. Nie chce mi się iść do pracy. Nic mi się nie chce. Wyobraź sobie teraz, że to negatywne nastawienie zniknęło. Że każdego dnia wstajesz z uśmiechem, z radością rozpoczynasz pracę, z chęcią wykonujesz codzienne czynności. Prawda, że to piękna wizja? I możliwa do urzeczywistnienia, jeśli obudzisz w sobie zapał i żarliwość, a więc entuzjazm. Amerykański przemysłowiec Henry Ford twierdził, że entuzjazm może wszystko. Nazywał go drożdżami, dzięki którym nadzieje wznoszą się do gwiazd. Uważał, że przejawia się on błyskiem w oku, sprężystością kroku, uściskiem dłoni, nieodpartym przepływem woli oraz energii potrzebnej do realizacji najśmielszych pomysłów. Sformułował nawet tezę, że to właśnie entuzjazm stanowi podstawę postępu. I trudno się z nim nie zgodzić. Rodzimy się z dużym zasobem entuzjazmu, ale w dorosłym życiu rzadko potrafimy go wykorzystać. Dlaczego tak się dzieje? Osłabić tę cechę może wiele czynników. Należy do nich na przykład presja grupy lub chęć dostosowania się do otoczenia, wychowanie, a także porażki, jeśli nie nauczymy się ich traktować jak kolejne doświadczenia na drodze do sukcesu. Warto się jednak uodpornić na te przeszkody, bo entuzjastyczne podejście do życia jest nieodzowne, by zaszły w nim pozytywne i trwałe zmiany. Co sprawia, że człowiekowi chce się chcieć? To pytanie tylko pozornie jest pozbawione sensu. Można powiedzieć, że czegoś chcemy albo nie chcemy i już. Warto jednak uzmysłowić sobie, skąd się bierze siła sprawcza. Gdzie leży pierwotne źródło naszej chęci? Pragnienia, które natychmiast chcemy przekuć w działanie. Co wzbudza tak silną ochotę zrobienia czegoś, że nic nie jest w stanie nas powstrzymać?
W dzisiejszych czasach dużą popularnością cieszą się przeróżne poradniki, także telewizyjne. Podróżnicy, biegacze, ogrodnicy, kucharze pokazują swój świat w taki sposób, że budzą się w nas marzenia. Dlaczego im się to udaje? Co sprawia, że siedząc przed telewizorem nabieramy ochoty do podróżowania, biegania, opiekowania się własnym kawałkiem ziemi, a nawet do gotowania, które wcześniej być może kojarzyło nam się wyłącznie ze stratą czasu? Przecież często osoby prowadzące takie programy nawet nie są zawodowcami. Mimo to potrafią nas przekonać, że to, czym się zajmują, jest fascynujące i godne uwagi. Istotną przyczyną ich sukcesu jest entuzjazm. Zastanówmy się, co właściwie nazywamy entuzjazmem. Słowniki podają, że wyraz ten wywodzi się z greckiego enteos, czyli natchniony przez Boga. I oznacza stan uniesienia, radości, zachwytu, który można określić również innym słowem zapał. Wydaje się jednak, że ta definicja, choć jasna, jest zbyt lakoniczna i nie oddaje w pełni wszystkich aspektów omawianego pojęcia. A entuzjazm to istota życia. Gdy jesteśmy szczęśliwi, w naturalny sposób stajemy się entuzjastyczni, bo tak podchodzimy do naszych zadań i marzeń. I odwrotnie, gdy działamy z entuzjazmem, czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Jak zatem brzmi rozszerzona definicja tego słowa? Entuzjazm to pozytywna emocja, silna i skoncentrowana, która wzbudza i przyspiesza działanie. Zwiększa wiarę w osiągnięcie celu, wpływa na odczuwanie szczęścia oraz radości życia. Z entuzjazmem łączą się takie pojęcia jak energia wewnętrzna, zaangażowanie, pasja, determinacja i motywacja. Pokłady entuzjazmu są w każdym z nas, mniejsze lub większe. Niekiedy schowane głęboko w zakamarkach umysłu. Ten entuzjazm początkowy, podobnie jak wiele innych pożytecznych cech, w ciągu kilku pierwszych lat życia gdzieś ginie. Czy to dobrze? Tylko w pewnym aspekcie. Zapał, czyli przemożna chęć, by iść naprzód, w wieku dziecięcym łączy się z beztroską. U kilkulatka pragnienie zdobycia czegoś jest zazwyczaj tak ogromne, że nie widzi on niebezpieczeństw, nie przewiduje następstw i z ogromnym zacięciem, nie bacząc na nic, dąży do osiągnięcia celu. Jeśli go wtedy zatrzymamy, zamiast pokierować mądrze jego entuzjazmem, poczuje się zawiedziony i rozczarowany. A gdy sytuacja będzie się powtarzać, straci swój dziecięcy entuzjazm.
Masowym zjawiskiem są młodzi ludzie, którym nic się nie chce, którzy w życiu głównie odczuwają nudę. Utracili pierwotny entuzjazm dziecięcy, więc nie czują potrzeby działania. Nie mają wystarczającej motywacji. Nie potrafią skoncentrować się na żadnym zadaniu. Rodzice powinni mieć tego świadomość i ostrożnie udzielać rad, które mogą prowadzić do zaniechania przez dziecko realizacji pomysłu powstałego w jego wyobraźni. Zniechęcanie do działania jest charakterystyczne dla rodziców nadmiernie opiekuńczych. Tak bardzo chcą oni uchronić dziecko przed bólem i rozczarowaniem, że zrobią wszystko, by nigdy tych przykrych uczuć nie doznało. Nie tędy droga.
Warto tak wychowywać dzieci, by potrafiły radzić sobie z nieprzyjemnym uczuciem towarzyszącym niepowodzeniu. Jednocześnie trzeba się starać, by nie straciły świeżości myślenia, entuzjazmu i optymizmu. Czy to możliwe? Owszem, jeśli będziemy nad nimi mądrze rozpinać parasol ochronny, zamiast zamykać je w więzieniu zbudowanym z naszych własnych strachów. Powinniśmy przede wszystkim wzbudzać w dzieciach radość działania i sami w niej uczestniczyć. Czy, jeśli wyrośliśmy już z wieku dziecięcego, możemy wrócić do tamtego entuzjazmu? Tak, możemy go wzbudzić na nowo, niejako przypomnieć sobie i użyć w dorosłym życiu, by uczynić je szczęśliwszym, łatwiejszym i ciekawszym. Czy ten entuzjazm będzie inny niż dziecięcy? Zapewne będzie mniej beztroski, za to bardziej dojrzały, bo oparty jednocześnie na zaangażowaniu i doświadczeniu. Będziemy zdawać sobie sprawę z możliwych przeszkód, ale nie zbudujemy z nich bariery nie do przejścia. Pielęgnujmy więc w sobie dziecko. Cieszmy się i bawmy tym, co robimy. Nie wstydźmy się zapału, a wraz z entuzjazmem wróci do nas spontaniczna radość, żywiołowość, pasja. Otworzymy się na nowe doznania i nowych ludzi. Najpierw jednak przyjrzyjmy się swojemu dzisiejszemu rozumieniu tego pojęcia. I jeśli trzeba, zmieńmy negatywne przekonania na jego temat. Przekonania wynikają często z wychowania i socjalizacji. W jakiś sposób je dziedziczymy. Jeśli w rodzinie i najbliższym otoczeniu będziemy się stykać z osobami pełnymi entuzjazmu oraz dobrej woli, otwartymi, życzliwymi i uśmiechniętymi, to mamy dużą szansę stać się takimi ludźmi. Jeśli zaś od dziecka wmawiano nam, że wszyscy wokół tylko czyhają na nasze potknięcia, że nikt nie ma dobrych intencji, a życie jest codzienną męką, wykrzesanie z siebie dobrych myśli i nadziei na spełnienie marzeń będzie bardzo, bardzo trudne. Pocieszające jest to, że jeśli uświadomimy sobie możliwość zmiany hamujących przekonań, możemy to zrobić. Przekonania bowiem nie są zależne od warunków zewnętrznych, a jedynie od naszego myślenia. Być może na razie hasło entuzjastyczny otwiera w Twoim umyśle szufladę z zawartością. A entuzjastyczny, a więc bezmyślny, pozbawiony możliwości refleksji, biorący się za coś bez zastanowienia, nieprzygotowany, w gorącej wodzie kąpany, naiwniak, głupiec. Jeśli tak, nie jesteś odosobniony. Jednak nie masz racji. Definiowane w ten sposób nastawienie nie opisuje entuzjazmu. Entuzjazm nie polega na nagłym braniu się za cokolwiek, bez przemyślenia i przygotowania. To słomiany zapał, postawa udająca entuzjazm. Charakteryzuje on wielu ludzi. Płomień rozpala się w nich nagle, start do działania następuje w jednej chwili. Tylko że każdy czynnik, który spowolni lub zatrzyma tę rozpędzoną lokomotywę, działa jak piasek wsypany w tryby maszyny. Budzi złość i zniechęcenie. Następuje jeszcze kilka równie nieprzemyślanych ruchów i koniec. Rezygnacja. Maszyna się zepsuła. Zadanie, które miało sprawiać przyjemność, staje się męczącą robotą. Czy takie działanie może prowadzić do satysfakcji?
Zastanówmy się, gdzie leży granica między entuzjazmem a naiwnością. To niełatwe do ustalenia. Należy wziąć pod uwagę całą osobowość konkretnego człowieka. Liczy się głównie zmysł przewidywania i zdolność do myślenia przyczynowo-skutkowego. Trudno, by wzorem entuzjazmu stała się osoba, która z wielkimi zapowiedziami, hurra optymizmem i buńczucznymi hasłami wielokrotnie rozpoczyna jakieś działanie, ale nie doprowadza go do końca i nie wyciąga wniosków z popełnianych błędów, wciąż tych samych. W efekcie ląduje na pozycji zadowolonego z siebie w każdej sytuacji głuptasa, który spontanicznymi akcjami doprowadza bliskich do rozpaczy.
Hurra optymizm jest często argumentem, na który powołują się przeciwnicy entuzjazmu, aby zdyskredytować tę cechę. Kim są ci, którzy radosną i twórczą postawę innych traktują z lekceważeniem, a nierzadko z wrogością? Często są to osoby nieszczęśliwe i zgorzkniałe, pozwalające, by życie przeciekało im między palcami. Umiejętność indywidualnego działania zmieniła się u nich w łatwość krytykowania każdego, kto chce żyć po swojemu i realizować własne plany. Z czego to wynika? Zapewne z odczucia, jak wiele sami utracili przez ciągłe wahania, ograniczenia, rezygnowanie z radosnej aktywności. Gorycz, która ich wypełnia, często przeradza się w zawiść. To przykre, że tacy ludzie przekazują swoje smutne spojrzenie na świat dzieciom, uczniom, pracownikom, znajomym. Im samym zabrakło entuzjazmu, jednak zamiast przyznać, że się mylili, odbierają innym prawo do takiej postawy. Postaraj się uwolnić od wpływu takich osób. Nawet jeśli są to Twoi bliscy, mogą bowiem skutecznie zniechęcić Cię do snucia wizji i wytyczania sobie nowych celów. Uznają je za mrzonki i dołożą wszelkich starań, byś nawet nie zaczął ich realizować. Może wyda się to dziwne, ale zwykle działają w dobrej wierze, bo chcą Cię chronić przed kłopotami. Jednak w ten sposób blokują także Twoje dążenia do satysfakcjonującego życia. Jak można się zabezpieczyć przed destrukcyjnym zniechęceniem do działania? Możesz spróbować wyjaśnić zniechęcaczom swój sposób postrzegania świata, by zaczęli go przynajmniej tolerować. Jeśli to nie pomoże, lepiej ich unikaj lub zrezygnuj ze zbyt wczesnego dzielenia się z nimi swoimi pomysłami. Dobrym antidotum może być także znalezienie przeciwwagi, wzorca w postaci zaangażowanej i entuzjastycznej osoby, która wesprze Twoje zamierzenia.